Chwała Bogu. Piękna pieśń. Widzicie, to co mówiłem o wierze, że wiara pozwala nam tak mówić. Prowadzimy tu życie tułacze. Hen tam w górze pozostał nasz kraj. Pozostał nasz kraj. Wiara to mówi, że to jest nasz kraj, że tam pozostał. Tak jak zadałem takie pytanie, a kiedy ty tam byłeś? Ale wiara nam mówi, że to jest nasz kraj. Myśli dążą w kierunku ojczyzny, naszej ojczyzny. Tam dążą nasze myśli. My wołamy z tej grzesznej obczyzny. To jest obczyzna nasza. To wiara nam mówi, że to jest obczyzna nasza. Jak ktoś nie ma wiary, to jest jego kraj. Nie możesz go wyrwać z tego kraju. Nie możesz go odwrócić od tej ziemi. Jak ktoś nie ma wiary, jeżeli dziecko dorasta w domu i nie ma wiary w Boga, wiary, mówię o jednej wierze, bo są, można wierzyć we wszystko, można wierzyć w jakiś tam, nie wiem, ale wiary w Boga, jeśli ktoś nie ma z naszych dzieci dorastających wiary w Boga, nie możesz go odwrócić od świata. To jest jego ojczyzna, to jest jego kraj, to jest jego życie. Dlaczego mam zostawić to? Dlaczego mam zostawić? Dlaczego nie mam tak jak koleżanki? Dlaczego nie mam tak jak koledzy żyć? To jest takie dobre. Dlaczego mam z tym zerwać? Dlaczego mam z tym skończyć? Prawda? Kto nie ma wiary, nie może powiedzieć, tam moja ojczyzna. Tu jest jego ojczyzna. I nie możemy nijak jego wyrwać z tej ojczyzny. Nie możemy mu wmówić nijak. Nie możemy mu wytłumaczyć nijak, że to nie jest twoja ojczyzna. To jest straszna obczyzna. Nie możemy, prawda? Dopiero musi Duch Święty zadziałać. Duch Święty musi przekonać to serce. Ale jak mamy wiarę, my możemy mówić nasza ojczyzna o naszej ojczyźnie, że to jest tamta ojczyzna. Przez wiarę mówimy, chcemy wrócić na łono ojcowskie. Chcemy wrócić na łono ojcowskie. Chcemy wrócić do naszego prawdziwego mieszkania, do naszego właściwego. Krótkie życie nam dane na świecie. Krótkie życie. A więc walczmy, wszak pełno tu zła. Krótkie życie, chociażby trwało 70 lat, jest zawsze krótkie. Zawsze tam brakuje na coś, prawda? Zawsze czegoś brakuje w tym życiu. Chociażby człowiek faktycznie żył nawet 80 lat i myślał o tym życiu, żeby załatwić wszystkie sprawy, to przecież nie załatwi ich, nie? Nie ma, zawsze czegoś tam zabrakło. A my mamy to krótkie życie i prowadzimy to krótkie życie. I autor tej pieśni zachęca, a więc walczmy. Wszak pełno tu zła. Pełno tu zła. Chwała Bogu, że Bóg takich bohaterów wybrał jak tutaj. Że wśród tego świata pełnego zła wybrał kogoś, kto będzie walczył z tym złem. Kto pokona to zło. Kto pokona grzech. Kto odrzuci grzech. Kto pogardzi grzechem. Brat Mirek czytał piękny wiersz z Jeremiasza. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Pytajcie się o odwieczne ścieżki. Ja chcę dzisiaj mówić i dzisiaj, i jutro na temat odwiecznych ścieżek. Starych ścieżek. Takiej ścieżki może jednej. Starej jak można powiedzieć tak, jak świat. Starej jak Egipt. I też odwieczna ścieżka. Kochani, gdzie w Egipcie pogańskim dobra ścieżka? Odwieczna ścieżka, właściwa ścieżka. Wiecie, to jest piękna tajemnica, to jest taka piękna rzecz. No nie jest tajemnica, ale dla mnie się jawi jako taka tajemnica. Taka. Egipt jest taki, na zasadzie taki nawet taki synonim kultu, bałwochwalstwa, prawda? Tam nawet faraon był Bogiem, kazał się nazywać Bogiem. I to po dziś te oglądamy piramidy i te świątynie jakichś dziwnych bogów, jakichś tam księżyców, czy jakichś tam takich naprawdę jakichś ciemnych, takich jakichś niedobrych. I gdzie nawet w tym Egipcie znajdujemy, ja znalazłem i o nim będę mówił, o tej odwiecznej, pięknej ścieżce. Tam też była taka piękna, odwieczna droga. I o takie drogi trzeba się pytać. O takich drogach trzeba mówić. Jest jeden wzór odwiecznej ścieżki, Bożej ścieżki. I mówimy oczywiście o wierze i dlatego znowu trzeba będzie czytać z listu do Hebrajczyków, z rozdziału, który mówi o wierze, który jest poświęcony wierze, z 11 rozdziału, i będziemy szukać tej ścieżki. No, ci nie trzeba będzie dużo tego szukać, ale szybko znajdziemy ją. Ale będziemy mówić o tej ścieżce, jak ona wygląda, ścieżka wiary, droga wiary. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 24 do 29 wiersza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulącze się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. No chyba każdy wiersz, oprócz tego jednego czy dwóch, mówi przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, przez wiarę opuścił Egipt, przez wiarę obchodził Paschę, przez wiarę przeszli Morze Czerwone, przez wiarę runęły mury Jerycha, i tak byśmy czytali. Przez wiarę. Wszystko się działo przez wiarę. Te wielkie, wspaniałe rzeczy, takie, powiem, pomniki wiary. My to dzisiaj czytamy i mówimy bohaterzy wiary, ale nie ma innych bohaterów. Nie ma bohaterów niewiary. Prawda? W tym dobrym sensie. Nie ma. Jeśli są bohaterzy, to są to bohaterzy wiary. Przez wiarę. Powiem, ile razy słyszeliśmy słowo o wierze Mojżesza? Prawda? No, bardzo często jest na pewno czytane ten rozdział i fragmenty z tego rozdziału, czy to dotyczące Mojżesza, czy to dotyczące innych ludzi, Abrahama, czy to dotyczące tam Noego, przez wiarę. Ileż to razy już słyszeliśmy to słowo, czytaliśmy je, przez wiarę Mojżesz. Po co kolejny raz o tym mówić? Ja nawet powiem na konferencji dzisiaj, no trzeba zjechać, nie trzeba przyjechać, trzeba coś tam pokonać, jakieś trudności, i będziemy mówić znowu przez wiarę Mojżesz. Ano, powinniśmy mówić o tym nadal. Powinniśmy mówić o tym dotąd, aż ci, co słuchają, postąpią jak Mojżesz. Kochani, powinniśmy mówić o tym przez wiarę Mojżesz. Przez wiarę Mojżesz. Powinniśmy mówić tak długo, aż wszystkie nasze dzieci, które dorastają, odwrócą się od świata, a wybiorą Boga. Aż każdy człowiek, o którego się modlimy, nasz sąsiad, nasz znajomy, nasz kolega z ławki, któremu my świadczymy, przez wiarę zamknie rozdział poświęcony swojemu życiu, egoistycznemu życiu, a pójdzie za Bogiem. Powinniśmy mówić o Mojżeszu nieustannie, dopóki letni chrześcijanie, wiecie, że są letni chrześcijanie? Dzisiaj też? Tacy letni. Są to chrześcijanie, ale są letnimi. Nie zależy im. Nie wysuwają się nigdy do przodu. Są wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o życie duchowe, o sprawy duchowe, o sprawy zboru. Wstrzemięźliwi. Niech inni się zajmują. Niech inni przodują. A ja jestem stonowany. Letni chrześcijanin. Kochani, bo prawdziwy chrześcijanin, taki, powiem, dobry, taki właściwy chrześcijanin, to jaki? Gorący. Gorący. Wiecie, w szkole, pracy, nie wiem, w jakichś tam towarzystwach są ludzie wybijający się. prawda? I są ludzie normalni. Jest tak człowiek, który się nazywa dusza towarzystwa i on zawsze się wybija. We wszystkim. Ale jest, większość jest normalnych. I może wcale głosu nie zabierać. Jest normalne. W pracy są tacy nadgorliwcy, tacy szybcy, lubią ich wszyscy, bo nieraz za nich wykonują pracę, ale są tacy normalni. I oczywiście są też tacy, którzy, wiecie, odpychają wszystko. Niedobrzy to są. Tacy zimni chrześcijanie. Bo są jeszcze zimni, ale ja już nawet nie mówię, bo to już, żeby komu nie przyszło być zimnym. Natomiast jeśli mówimy o chrześcijaństwie, właściwy chrześcijanin, to tylko i wyłącznie gorący chrześcijanin. Taki stonowany, taki letni, Pan Bóg mówi, że takiego wypluje ze swoich ust. To Pan Bóg tak mówi, kochani. Wybaczcie, że ja to mówię, że ja to przypominam. I jeśli ktoś zamierza być letnim chrześcijaninem, to lepiej niech nie zamierza wcale zostać chrześcijaninem. Przyjąć Jezusa, wyznać Go może, pójść za Nim, coś zrobić, ale później wyhamować. Ale później na dystans. To nie jest chrześcijaństwo. To nie jest życie z Bogiem. To nie jest życie z Bogiem. To nie jest miłość do Boga. To nie jest miłość. Bo to się zasadza na miłości. Nasza społeczność się zasadza na miłości. Podłożem i więzami tego jest miłość. Ona zostaje. Mówiłem, że wiara przeminie, nadzieja, bo już nie będzie potrzebna. Kiedy będziemy w niebie, już nie będzie potrzebna, już będziemy to mieli, ale miłość pozostanie. I miłość Boża jest gorącą miłością. Nigdy nie była zimną, nigdy nie była letnią, nigdy nie ostygła miłość Boga. I nie ostygnie. Bóg jest miłością, tak? I dlatego właściwy, normalny chrześcijanin, to gorący chrześcijanin. Letni jest nienormalny, a zimny to jest absolutnie nienormalny. To już nie chrześcijanin. A są też i zimni. Nie możesz go nijak obudzić. Nie możesz nijak go zachęcić. Ani się nie modli, ani nie śpiewa. Myśli o czym innym. Gumę chce rzuć. Komórki ogląda na nabożeństwie. Byle wszystko, a byle nie Chrystus, byle nie Bóg, byle nie Słowo Boże. Zimny. Ale mówi, że jest chrześcijanin. Upiera się, że jest chrześcijanin. Musimy mówić o Mojżeszu, aż wszyscy letni chrześcijanie, jeśli są, odwrócą się od świata i pójdą za Jezusem. Bo wiecie, co to jest letniość, tak? Letniość, co schładza chrześcijanina. Nie jego charakter. On taki jest, taki spokojny po prostu. I nigdzie się nie wyrywa i u Chrystusa też się nie wyrywa. Nie. Co sprawia letność chrześcijanina? Podzielona miłość. Oziębnięcie miłości sprawia letność chrześcijanina. Nie charakter. Nie to, że w takim innym kraju żyje. Że jak będzie w Afryce, to tam są tylko gorący, bo skaczą, klaszczą i co tam jeszcze robią. Ale tam na północy, tam takie ludy, takie zimne, to tam są letni chrześcijanina. Nie to sprawia letność chrześcijanina. Jego umiłowanie świata, podzielone serce. Nie całe serce nie oddane Bogu. To sprawia letność. I dlatego to nie może być letni. Nie może być, bo Bóg nie znosi takiego czegoś. Bóg nie znosi, że człowiek zachowa w swoim sercu miłość do świata jakąkolwiek. Miłość do siebie samego. Jakąkolwiek, w jakimkolwiek stopniu Bóg tego nie znosi. Dlatego wypada pewien z gry zimny i letni, a zostaje tylko gorący. I my mamy być gorącymi. Powinniśmy mówić o Mojżeszu, dopóki ci wszyscy, o których się modlimy, nie zachowają się tak jak Mojżesz. Powinniśmy mówić to z nadzieją, z wiarą, po to, żeby ci ludzie zrozumieli, że żyli tacy ludzie, że są i zawsze byli tacy młodzi też ludzie. Ja to szczególnie lubię czytać i mówić, kiedy jest dużo młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy dzisiaj mają takie plany, którzy dzisiaj mają takie pragnienia, które dzisiaj mają takie zamysły, że gdybyś ich tak posłuchał, gdybyś tak miał taki, nie wiem, taką społeczność z nimi, żeby się otworzyli przed tobą, to byś, oszołomiony wyszedł. Co oni nie chcą? Co oni z życiem swoim, swoją najbliższą przyszłością wiążą? Co oni swoim wyglądem wiążą? Co oni ze swoim małżeństwem? Jakie oni... Och, nieraz aż cierpi skóra. I dobrze jest mówić o Mojżeszu, o takim, że ktoś taki był. Był po prostu człowiek z krwi i kości. Miał na imię Mojżesz. Jest umieszczony jako bohater wiary. I kiedy dorósł, przez wiarę nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Dlatego, że przez wiarę to jest radosna i dobra wieść o możliwości zwycięstwa w każdym czasie i zawsze. Przez wiarę. Gdyby nie można było dodać tego przez wiarę, byśmy chyba nie słyszeli o Mojżeszu wcale. On by zginął w tym Egipcie, wiecie, pochłonąłby go Egipt. Zmieliłby go ten Egipt, wiecie, swoimi rozrywkami, swoimi pokusami, swoimi bogactwami. Przemieniłby go jak mięso przez maszynkę i by nie było nic z Mojżesza. Gdyby nie można było napisać przed tym, przez wiarę. Nie usłyszelibyśmy, Bóg by nie zapisał o nim nic w Biblii, bo on by nic nie mógł zrobić. Gdyby nie to, że miał wiarę, przez wiarę, nie przez swoją siłę, nie przez swoją mądrość, chociaż ją miał, nie przez swoje talenty, chociaż je na pewno miał i miał wiele tych talentów. Gdyby nie miał wiary, gdyby nie można było napisać przez wiarę Mojżesz, to by nie było go. Kochani, bo by go nie było. Mówię, zmieliłby go ten Egipt, wiecie, przemieniłby go, zjadłby go. Tak jak dzisiaj, kiedy widzimy, jak młodzież odchodzi do świata. Kochani, odchodzi młodzież do świata. W naszych rodzinach, w naszych zborach. To jest poważny problem, bo młodzież odchodzi do świata. Mało tego młodzież. Ja nie mówię, o nie myślę tylko o 17-latkach. 25, 35 lat. Młode małżeństwa żyją jak świeckie małżeństwa. Chcą świecić jak świeckie małżeństwa. Chcą imponować jak świeckie małżeństwa. Czyli odchodzą do świata. Miłują świat. Wiecie, i widzimy, jak świat przemiela, jak łamie ich kości, jak robi z nich nic, taką masę bezkształtną i później wyrzuca. Bo takim jest świat. I gdyby nie to, że Mojżesz miał wiarę i że przez wiarę mógł zwyciężyć, że przez wiarę mógł pokonać to, co pokonał. Dlatego wiara to jest coś pięknego. I wiary trzeba szukać i o wiarę trzeba dbać. Ale Mojżesz przez wiarę dokonał takiej wielkiej rzeczy. Mojżesz od dziecka przebywał na dworze Faraona. Od dziecka, prawda? Pamiętamy tą historię piękną. Koszyk upleciony z trzciny i puszczone to dziecko, z modlitwą puszczone, żeby nie zginęło, żeby go żołnierze nie zabili. I taki, ach, co za traf. Jej, kochany, no nie wiem, bajka o Kopciuszku wysiada przy nim. Bo trafia na dwór Faraona. Bo trafia w najpiękniejsze miejsce. Bo trafia w najbardziej atrakcyjne miejsce. Bo otrzymuje takich wychowawców. Bo otrzymuje takich rodziców. Że gdyby w tamtym Egipcie żyło wtedy, nie wiem, 10 milionów ludzi, to 10 by chciało mieć takich rodziców. 10 milionów. A Mojżesz, wyrzutek. Człowiek skazany na śmierć. Trafia. To jest dopiero rzecz. I on tam wyrastał i przebywał w przepychu, w dostatku, w popularności, w sławie. On się pławił w tym. Tam wszyscy mu nadskakiwali. Kiedy już był taki, kiedy był już taki i kiedy był już taki. Tam miał prawie bałwochwalczą cześć. Tam dziesiątki jego rówieśników tylko czekało, żeby z nim cośkolwiek mieć. Żeby kiwnął na nich głową, żeby zechciał z nimi w piłkę pograć. I jej kochamy. Takim był, takim ważnym był. Dziewczyny wszystkich pamiętnikach pisały. Ach, gdyby to był Mojżesz. Gdyby się na mnie chociaż raz obejrzał. Albo obejrzał się, spojrzał, co on myślał. Tak to mi pisał pamiętnika i serca im tak biły. A może się zakocha. A to były księżniczki, kochani. To nie były takie, co zamiatały tam gdzieś ulicę. To były przepiękne księżniczki, przebogate. I ten młodzież sobie tak wyrastał. Mało tego. On Bóg wiedział o tym, że przychodzi czas. Nadchodzi czas, kiedy będzie pierwszym w tym Egipcie. I tak jak jego poprzedników nazywali bogami i im świątynię budowali, tak jemu zbudują. Ale nie dał się zbałamucić. Czy też okazji nie wykorzystał. Fatalnie wybrał, co? Mógł chociaż 30% wziąć z tego. Nie dał się zbałamucić, nie dał się oszukać Egiptowi. Nie dał się oszukać temu blichtrowi, który tam świecił. Wiecie, nie dał się oszukać mamonie. Nie dał się oszukać wpływom. To był Mojżesz. Nie dać się oszukać, być sam na tym dworze. Wyrastać sam. Nie miał takiej więzi, jakby chciał mieć ze swoim ludem. Nie. Jeśli miał, nie czytamy. Jeśli miał, czytamy później, dopiero jak później, prawda, ale jako 12-latek, 15-latek nie wiemy, czy miał. Jeśli miał, to może w największej tajemnicy, raz na jakiś czas. I czytamy, że Mojżesz, gdy dorósł, gdy mógł w pełni zacząć korzystać z tych przywilejów, nie zgodził się. Nie zgodził się. Rozumiecie to? On się nie zgodził. Mógł. Nikt mu nie przeszkadzał. Wszystko było otwarte, a on po prostu się nie zgodził. Przyszedł dzień, gdzie on powiedział: nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to. Odwrócił się od takiej szansy. Pogardził ludzką wielkością. Pogardził zaszczytami. Pogardził chwałą. To jest niesamowite. Młody człowiek, młodzieniec. A Mojżesz, gdy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Ile dzisiaj jest naszych modlitw o dzieci, o młodzież. Modlą się rodzice, modlą się dziadkowie, modli się zbór, modlicie się o dzieci waszych. Członków zboru, jakiś sami nie macie, albo macie już wierzące, modlicie się o nich? Modlimy się, prawda? Ileż się modlimy, a oni, gdy dorastają, jakże często wybierają świat. Kiedy przychodzi czas dorastania, to przychodzi czas trwogi serca rodziców. Co zrobią? Co się okaże w ich życiu? Kogo wybiorą? Kochani, jakże często wybierają świat. Jakże wiele ludzi, młodych ludzi, wybiera świat. I nie pomagają ani przestrogi starszych. A tam przestrogi, będziesz mi straszył. Mało tego, nie pomagają prośby. Nie pomagają łzy. Ty mnie nie rozumiesz, mamo. Rodziców nie pomagają napomnienia. Tak jak ćmy do świeczki idą do świata i giną. Ćma, która idzie do świeczki, zginie. Dziwne, ale idzie do świeczki. Frunie do świeczki. I ginie. Wiecie, jej naturą jest ciemność. Ćma zaczyna życie, kiedy zmrok zapada. Ale kiedy zobaczy świeczkę, która się świeci, co jej strzeliło do głowy, że tam leci? Jej natura to ciemność. Jej natura to mrok. A się pali jedna świeczka, a wokoło pełno mroku. Jej natury. I ona leci do świeczki. A tam ginie. Tamte płomienie spalają jej skrzydła i wpada w ten wosk. I koniec. Co jest, że dzieci Boże, dzieci wyrośnięte w Bożych rodzinach, wychowane w zborze, ich naturą, ich powinien być Bóg, Królestwo, słyszą, wiedzą wszystko. wiedzą, że świat jest zły. Wiedzą, że Bóg i świat to dwie różne rzeczy. Wiedzą, że Bóg daje życie. Wiedzą, że co sprawia, że patrzą na tą jedną, już nie świeczkę teraz, to jest taka, taki ciemny słup, taki nie wiem jak to nazwać, w przestrzeni kosmicznej są czarne dziury. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale mówią czarna dziura. Co, która zasysa, coś tam, to są potencjały niesamowite, ale czarna dziura. I taki teraz takie dziecko rodziców wierzących widzi taką czarną dziurę jedną w tym świecie. I ona tam leci. Słyszy cały czas o światłości, o Jezusie, o Królestwie Bożym, a tam idzie, jest jedna dziura. Wiecie, to samo, taki sam rozum ma jak ta ćma, która zamiast zostać w swoim środowisku, leci do świeczki. I człowiek, który słyszy o Bogu, który widzi, że jego rodzice, że wszyscy w zborze cieszą się, że są zbawionymi, że królem ich jest Pan, że mogą się schronić pod cieniem Bożych skrzydeł, że mogą w ogóle być zachowani i zbawieni, słyszy o tym, wie o tym, że to jest dobre, widzi jedną czarną, przeklętą dziurę. Dziurę grzechu, dziurę pożądliwości. Tą ciemną, ciemną stronę tego świata i nieprawości. I ona idzie tam. Idzie tam. A Mojżesz, kiedy dorósł, odwrócił się od Egiptu. Kiedy mógł cokolwiek postanowić, kiedy mógł zadecydować sam o sobie, odwrócił się od Egiptu. Mało tego, zamiast, napisany jest, zamiast przemijającej rozkoszy grzechu, wybrał hańbę Chrystusową. Kochani, to jest niepojęte, to jest nielogiczne. Z jednej strony zapomnijmy o słowie przemijające, ale z jednej strony rozkosz grzechu, a z drugiej hańba Chrystusowa. I wybiera hańbę Chrystusową. Powiedziałem, zapomnijmy o sobie przemijające. Wiecie, dlaczego powiedziałem zapomnijmy? Dlatego, że ten, kto wybiera grzech, kto wybiera flirt ze światem, kto wybiera nieprawość, on naprawdę zapomina o tym, że to jest przemijające. On naprawdę zapomina i tak jakby w ogóle tego słowa nie było. Grzech, piękny grzech, miłość w tym świecie znalazł, dziewczyny znalazł, chce mu się iść na randkę, chce mu się iść gdzieś tam do kina, chce mu się iść gdzieś, ach, znalazł to. Wiecie, on naprawdę zapomina, że przed tym jest napisane przemijająca rozkosz grzechu. Jest to rozkosz grzechu. To jest prawda, tak to jest napisane o rozkoszy grzechu. Ale jest napisane, że przemijająca rozkosz grzechu. I Mojżesz był na tyle mądry. I wiara utwierdziła mi to słowo, że to jest piękny grzech. Że to są piękne może dziewczyny. Że to jest piękna mamona. Że to jest wspaniałe życie takiego króla, faraona. To jest coś niesamowitego. Wszystkie marzenia spełnione. Ale on wiedział, że to przemija. A z drugiej strony była hańba Chrystusowa. I on wybrał hańbę. Dlaczego wybrał hańbę? Kochani, dlatego, że to było związane z Chrystusem. Wiecie, jeśli coś jest związane z Chrystusem, dlatego kto ma otwarte oczy, to jeśli zobaczy coś z Chrystusa, niech to będzie nawet hańba. Wybiera to. Chwała Bogu. Dlatego, moi drodzy, mamy patrzeć. Naszym pragnieniem powinno być widzieć Jezusa Chrystusa i iść za Jezusem Chrystusem. Dlatego takim ważnym jest, aby być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Bo uczeń to jest ten, który jest zawsze przy Jezusie. On go widzi, on go ogląda, on go słucha. Wiecie, ludy słuchały Pana Jezusa, przychodziły nawet uzdrowienia, doznawali chlebem, byli karmieni rybami, byli karmieni i szli do swojego domu. Ale uczniowie zostawali z Jezusem i widzieli go dalej. I słuchali go dalej. Wiecie, i uczniowie znali Jezusa, jak nikt nie znał Jezusa. Oni znali Jego wartość, oni znali Jego cechy, oni znali Jego zalety. Innym świat mógł mówić, że nie warto iść za Nim. Że lepiej Barabasza wybrać niż Jezusa. I mówili im. Ale uczniom tego nie mogli mówić. Oni za dobrze go znali. Oni wiedzieli, że to nie jest kłamca. Oni wiedzieli, że to nie jest fałszywy ktoś. Oni wiedzieli, że to jest Syn Boży. Bo go słuchali. Dlatego warto być uczniem Jezusa Chrystusa. Warto być uczniem Jezusa Chrystusa. Warto być zawsze przy Nim, przy Jezusie. Mojżesz widział hańbę Chrystusową. Tak mówi Słowo Boże. Powiecie tak, gdzie jest Chrystus w Starym Testamencie? Ja wiem, Chrystus tam, gdzie Bóg. A Bóg był w Starym Testamencie. I Chrystus towarzyszył narodowi izraelskiemu. A skałą, z której pili, był Chrystus. I Mojżesz mógł ujrzeć hańbę Chrystusową. I Mojżesz mógł rozumieć, co to znaczy hańba Chrystusowa. Kochani, zamiast pławić się w dobrobycie, zamiast pławić się w rozkoszy, wolał znosić uciski razem z ludem Bożym. Tylko bohater wiary może tego dokonać. I powiem, tylko wiara może tego dokonać. Jeśli ktoś z was nie będzie miał wiary, nie uwierzy w nic w to, co jest napisane tutaj, o czym dzisiaj mówimy. W nic. Powiecie, że to jest bzdura. Powiecie, że to jest wymysł. Powiecie, że to jest po to tylko, żeby jakieś kazanie powiedzieć. Ale jeśli ktoś nie ma wiary, nie zrozumie tego. Ale ten, kto ma wiarę, ten, kto chce mieć wiarę, ten, kto szuka wiary, to dla niego to wszystko będzie jasne. I to wszystko będzie piękne. I to wszystko będzie wartościowe. Tak, Mojżesz jest niezwykłym człowiekiem. To prawdziwy bohater wiary, pełny tego słowa znaczeniu. I powiem tak, ze względu na swój wybór, ze względu na swój wybór, Mojżesz będzie sędzią tych wszystkich, którzy na odwrót, zamiast Boga, wybierają świat. Mojżesz ze względu na swój wybór. Kochani, nie wiem, czy mówiłem to kiedyś, może tu, może nie. Jest napisane, że my świat sądzić będziemy, że my aniołów nawet sądzić będziemy. Ale też my będziemy sądzić świat. I tak sobie myślisz, no jak? Bóg cię co, w tobie ubierze i powie, no sądź, nie wiem kogo, ja nie wiem. Nie tak. My sądzimy ten świat już teraz ze względu na swój wybór, jeśli to robimy. Jeśli podejmujemy właściwy wybór, sądzimy świat. Jeśli jesteś w małżeństwie i dochowujesz wierności w małżeństwie, bo tak mówi Słowo Boże, to jesteś sędzią. Bóg cię postawi jako sędziego dla wszystkich, którzy zdradzają. Jeśli byłeś kuszony do tego, żeby cudzołożyć na przykład, jeśli znalazłeś się w takich i uciekłeś, jak Józef od tego, będziesz sędzią tych wszystkich, którzy nie uciekli. Jeśli dzisiaj nie wchodzisz w strony internetowe, brzydkie, obleśne, obrzydliwe, bo się boisz Boga, bo chcesz mieć czyste serce, bo tylko ci, którzy mają czyste serce, będą oglądać Boga. To, żeśmy wczoraj czytali w tym błogosławieństwach. I jeśli uciekasz od tego, jesteś sędzią, Bóg cię postawi jako sędziego wobec wszystkich tych, którzy powiedzieli, Panie Boże, ja nie chciałem, ale mi to wyszło. Ja wiedziałem, że to jest złe, a ja nie mogłem się oprzeć. Będziesz sędzią. Bóg ma swoich i my będziemy sądzić, jeśli prawidłowe wybory i Mojżesz będzie i jest i będzie sędzią wszystkich tych młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi. On wybrał Boga zamiast wybrać świat. Będzie sędzią wszystkich tych, którzy świat wybrali zamiast Boga. Będzie sędzią tych, którzy dają się zwieść pod szeptem diabelskim, że życie w Egipcie jest lepsze niż życie z narodem Bożym. Kochani, my tu jesteśmy w takim, wiecie, fajnym klimacie. To jest takie glinno i nawet, powiem, to jest tak odosobnione miejsce, że nawet żeby z kosmosu znaleźć sygnał, to trzeba szukać. Znaczy nawet kosmos zapomina o nas tutaj. I nie znajduje nas. Stańcie gdzieś tam, pod tym budynkiem, to was nie znajdzie. I tak fajnie nam jest. Myślimy, że jesteśmy w Słowie Bożym. Od rana mamy modlitwę i do pierwszej nocy szczerze rozmawiali. My się bardzo fajnie rozmowy mieliście. Świadectwa. Chwała Bogu. Kochani, my jesteśmy tu, jest nam dobrze. Jest taki naprawdę taki czas, ale pamiętajmy, wrócimy tam, gdzie w każdym domu jest internet, może telewizor, gdzie jest towarzystwo, gdzie jest ten świat, gdzie jest ten brud. I tam się zaczną walki, tam się zaczną tarcia i tam się zaczną wybory. I tam wiemy, co tam jest. I wiemy, co tam jest. I wiemy, co się dzieje. Kochani, i dlatego czytamy o Mojżeszu i mamy mówić o Mojżeszu, chociaż tak dobrze to znamy, i mamy zastanawiać się nad tym, i niech to będzie zachętą dla nas, że ten biedny Mojżesz, powiem, to on o wiele biedniejszy niż ty, który jesteś w zborze, który słyszysz Słowo Boże, może wyrosłeś w zborze. Jakim jesteś wspaniałym, jaki masz inny stan, jakie masz naprawdę warunki do tego, żeby podobnie jak Mojżesz postąpić. Tak naprawdę pełen współczucia jestem dla Mojżesza, który sam wyrastał otoczony na wszystkim złym i najgorszym złem, jakie tylko można sobie było wyobrazić. I on tam tak dzielnie się trzymał. I on tam był takim naprawdę niezłomnym bohaterem. I przyszedł czas, kiedy wiedział o wszystkich rzeczach. Wiedział i miał już świadomość wszystkiego. Miał świadomość, jak jest dobry grzech. Jak jest rozkoszny grzech. I miał świadomość, że z ludem Bożym przyjdzie mu znosić uciski. I miał świadomość, że kiedy wybierze Chrystusa, kiedy wybierze Boga, to będzie miał hańbę Chrystusową, będzie przeżywał. I on podejmuje decyzję. Nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. I z powodu swojego wyboru będzie sędzią również tych, którzy dzisiaj na pokusy tego świata, na diabła, na świat zwalają winę, tłumacząc swoje upadki, tłumacząc swoją niewierność, tłumacząc swoją miłość do świata. Wiecie, świat pewno, że wystawia pokusy. Pewno, że on kusi, diabeł kusi, świat kusi, chce zawładnąć nami. Ale jeśli mówisz, ach, no ja miłuję Pana Jezusa, ja tego, ale co ale? I wiecie, zwalamy winę na świat, zwalamy winę na pokusy. Ale to jest tylko po to, żeby zatuszować, że my miłujemy grzech, że my właśnie miłujemy świat, że my żeśmy podali rękę diabłu. To jest nasza miłość do grzechu. Gdybyśmy mieli nienawiść do grzechu, niech by sobie mówił, co chce, on nie by dał 1000 pokus, odrzucisz je. Ponieważ Mojżesz miłował Boga i tęsknił za Bogiem, to cały Egipt, cały splendor tego dworu, tego najpiękniejszego domu, tych najpiękniejszych dziewczyn, zespołów, tych najlepszych, najbogatszych kolegów, wszystkiego, co tylko mógł, nie zahamował go, nie zawiódł go. On się odwrócił od Egiptu. Sam, dobrowolnie odwrócił się od Egiptu. Sam, dobrowolnie, bez nacisku. Z kogokolwiek, bez strachu, nikt go nie straszył. A on uznał, że nie będzie dalej tak żył, że on się nie zgadza na to. On należy do Boga i on chce należeć do Boga. Powiem tak, jakże marnie wyglądają ci przy Mojżeszu, którzy już nie za skarby Egiptu. On to prawdziwie miał skarby nieprzebrane. I złota, i srebra, i wszystkiego, i koni, i ziemi, w każdym mieście pałac, a nie dom. A jakże marnie wyglądają ci, którzy za byle co, za błyskotkę porzucają Boże drogi i biegną do świata. Za jakąś tam dziewczynę, za jakiegoś tam chłopaka, który za 3 lata będzie ich gnębił, będzie ich prześladował. Stanie się wrogiem. Czyli dzisiaj zostawiają Boga i biegną tam. Powiem tak, a co powiedzieć o tych, którzy nawet nie za 30 srebrników jak Judasz, ale jeszcze gorzej, jeszcze za mniej porzucają Boga, sprzedają Boże obietnice, sprzedają Boże błogosławieństwo za grzeszne rzeczy, za straszne rzeczy. Mnożą się przykłady, kochani, już takich ludzi. Którzy porzucają swoją żonę, żona porzuca męża, porzuca. Ja mówię o wierzących. Już są. Rozwodzą się. I wszyscy mówią o tym, jak wiele taki człowiek młody, rozwiedziony musi cierpieć i jak on przeżyje w ogóle. Ja pamiętam, kiedy byłem młodym, kiedy słyszałem, że w świecie ludzie się rozwodzą, bo już to było w świecie. Wiecie, o czym słyszeliśmy wtedy? Wiecie, o czym wtedy świat mówił? Świat mówił wtedy tak: biedne te dzieci. Co za biedne dzieci w takich rodzinach. Zabrakło im ojca. To jest tragedia. Kiedy dziecku, które kocha, które miłuje, które mówi tatuś codziennie, nagle rodzice przez swoją głupotę, przez swój grzech, przez swój egoizm rozchodzą się. I te dzieci już nie mają albo ojca, albo matki. I mówili wtedy, i my słyszeliśmy to, jak świat mówi, jakie biedne i nieszczęśliwe te dzieci. Kto pomyślał o tych dzieciach? Czy wiecie, że ja dzisiaj nic nie słyszałem na temat wierzących rozwodów, żeby się ktoś zastanowił, co z tymi dziećmi? Bo gdybyśmy chcieli coś takiego zapytać, to byśmy musieli powiedzieć, bo nie ma takiej opcji. Ale jak nie chcemy powiedzieć, że nie ma takich opcji, to trzeba przemilczeć o tych dzieciach. Ale dzieci są. Ale grzech jest. Ludzie porzucają, mało tego, nurzają się w najgorsze nieczystości. Jeśliście kiedyś byliście na jakimś forum internetowym, wejdźcie jak chcecie. Tam pozwalam wejść na forum internetowym chrześcijańskim. I przeczytajcie tam takie alarmujące. Kto mi pomoże? I otwórzcie sobie to i zobaczcie, jak tam ktoś młody mówi: zaczęło się niewinnie, a teraz jestem zniewolony pornografią. Jak się wyrwać? Dla mnie, dla ciebie, może jak nie jesteś, to jest co za problem? Jaki to problem? Co to jest? Co ten człowiek mówi? Nienormalne? Jak to się wyrwać? Nie włącza ci się, nie ma się z czego wyrywać, prawda? Kochani, to jest zniewolenie. Zaczyna się niewinnie. Ha, niewinnie, co? Bo jak kaznodzieja mówi niewinnie, Boże drogi. Tak. Co to? Co to jest? No, ciekawe. Nic więcej. Zawsze skończę, kiedy będę chciał. Tak jak alkoholik. Co może mój jeden kieliszek? Kochani, pornografia jest takim samym uzależnieniem. Tak samo mocnym. Ja się dziwię tym ludziom, też się dziwię, ale im wierzę, że się nie mogą wyrwać. To oni mówią, nie ja. Co ja mogę mówić o tym? Jak ja w życiu nie widziałem nic pornograficznego. Co ja mogę o tym mówić? Ale ci, którzy to robili, to wiedzą, że się nie można z tego wyrwać. Tak, grzech jest tak jadowity. Szatan jest tak mocny. Tak mocno trzyma ludzi. I to się zdarza, kochani, coraz częściej. I to się zdarza coraz częściej w życiu ludzi wierzących. Młodzieży. Bo nie przestrzegamy może przed tym, albo za mało przestrzegamy. A ten, kto przestrzega, to jest postrzegany jako stary dziad. Bo ma już 50 lat. To może sobie tak gadać. Ale ja też miałem 20 lat. I pamiętam, jak kolega, mój najlepszy kolega, którym na ulicy żyłem, a który teraz ma życie, że ma. I mówi mi: przyjdź. I mówi: ja nie wiem, chłopie, tam będzie tylko, nie wiem, kto tam miał być, już nie pamiętam, ale syn tego, no, burmistrza, w ten się nie nazywał jeszcze burmistrz, tylko przełożony rady miejskiej, tylko będzie taki i taki jeszcze jeden, będzie we trzech, czterech. I będzie pierwszy w Połczynie film pornograficzny ściągnięty gdzieś. I będzie aparat taki, nawet taki, bo to taki film, to taki aparat taki tak to się kręci, a w kinie. Ja wiem, że ja bym dał sobie uciąć głowę, abym tam nie poszedł ze strachu. Dziękuję Bogu, że taki strach miałem, bo wyrastałem w domu wierzących rodziców. I kochani, a co z takimi właśnie ludźmi, którzy odwrotnie jak Mojżesz sprzedają Boga? Słowo Boże mówi o takich ludziach, że są oni zwietrzałą solą, która do niczego już się nie nadaje. Boże mój. Kiedy Bóg mówi, gdyby miał Bóg o mnie powiedzieć: do niczego już się nie nadajesz. Bóg mówi o takich ludziach, którzy, o sobie, która straciła swój smak. Czyli o ludziach, którzy byli Bożymi dziećmi, byli zbawionymi, byli oczyszczonymi świętą krwią Jezusa i zdradzili Boga w ohydny sposób, w świadomy sposób. Bóg mówi: zwietrzała sól do niczego już ci nie daje. Tylko, aby była precz wyrzucona i podeptana. Odrzucona przez Boga i podeptana przez ludzi. Co za los? Nie może być wyższego losu. Nie wiem, jakie macie myśli, kochani, ale nie myśl, że świat cię będzie bez końca hołubił. Przychodzi taki czas, kiedy świat chce cię zdobyć, kiedy świat chce zdobyć serce młodych ludzi. Hołubi ich. Hołubi ich. Za naszymi dziećmi wierzącymi będą się najładniejsze dziewczyny oglądać. Wiecie? No, wielu może by z nas mogło stąd powiedzieć: nie wiem, ja nie byłem taki ładny, taki atrakcyjny, ale takie miałem okazję. Wiecie? Oni widzą w nas, oni widzą w naszych dzieciach, że jest to inny, że jest to ktoś, z kim warto, w kogo warto zainwestować. To jest jakiś tam, wie on, dla niego nie jest tam byle co zakląć i tak dalej. Nie przeklina, nie pije. Nie, to jest życie, to jest interes. Świat się będzie hołubił, póki cię nie zdobędzie. Będzie cię hołubił. Będziesz poważany. Jak przyjdziesz, to dopiero będziesz tam. Naprawdę będziesz ekstra. Z tym nie będzie gadać, z tamtym nie będzie gadać. Tamten ma nowy, sam furę ma nową i z nim nie chce gadać. A z tobą będzie gadać, jak na rowerze przyjechałeś. Będzie chciał z tobą gadać. Będzie chciała z tobą gadać. Będzie cię hołubił. Będzie ci w oczy patrzał. Będzie tylko po to, żeby cię wchłonąć. Świat jest wrogiem. Tylko po to, żeby cię wchłonąć. A potem zgardzi tobą i powiem, i wypluje cię jak zużytą gumę. Dobrze mówię, czy wymyślam? Dobrze. Takie moje przekonanie, nie? Takie trochę dziwne, nie? Nie jest tak, nie? Chodzi. Nie wiem tam gdzie. Wiecie, w objawieniu Jana, 17 rozdział, nie będę go czytał, bo to jest taki długi fragment, ale on przedstawia wszetecznicę, on mówi o wszetecznicy, czyli o wstępczym kościele. Przetecznica to odstępczy kościół. Przetecznica to nie świat. Ja myślę, że brakuje jakoś tak, nie wiem, znaczy wiem, że jak trzeba będzie o tym mówić, to będzie horror dla ludzi wierzących, ale trzeba o tym mówić, bo jak sobie wymyślimy z przetecznica, to przetecznica, a to przecież to ten kościół, nie? To tamten kościół, przetecznica, nie? Nie. Przetecznica to odstępczy kościół Boży, który zdradził Boga, który był dobry, stał się zły. Który miał męża. Przetecznica to ta, która miała męża i zaczęła go zdradzać. To jest przetecznica. Przetecznica to kościół, który miał męża. Jakim mężem? I kogo mężem może być Chrystus? I zaczęła zdradzać go. To jest odstępczy kościół. Nie kościółek, nie sekta odstępcza, to jest kościół, odstępczy kościół. I objawienie Jana w tym 17 rozdziale przedstawia właśnie przetecznicę, która jedzie na bestii, związała się z nią, dała się przekonać, zawarła pakt z bestią. Lecz gdy już wypełni plany, jakie ta bestia z nią wiąże, to wiecie, co się dzieje? To bestia daje jej nagrodę. Koronę i sadza na tronie. Tak? To bestia zrzuca ją z siebie i pełna nienawiści do niej pustoszy ją. Jest napisane: pustoszy i ogałaca i pali w ogniu. Tak kocha świat. Ale jak zawierali pakt, to się uśmiechała bestia. Jak zawierali pakt, to mówiła: będziesz miała z tego zyski. Bo się fajnie, zdobędziemy. Ale jak ta przetecznica wypełniła te te zamiary, które bestia wiązała z nią, to ta pełna nienawiści do niej. I świat cię chołubi, ale nie będzie się zawsze chołubił. Będzie pełen nienawiści, bo jest pełen nienawiści. I nieuchronnie taki los spotka tych, którzy kolaborują ze światem, tych, co idą z nim w jednym jarzmie, tych, którzy żyją w duchu tego świata i na modle tego świata. Kochani, jak to się stało, że Mojżesz okazał się tak niezłomnym i oddanym sługą Boga? Jak to się stało, że on wybrał to, co wybrał? Jak to się stało? Skąd w nim tyle pogardy? Tyle pogardy dla przecież pięknego i atrakcyjnego świata. Kochani, tajemnica kryje się w jego pobożności. I z tej pobożności wynikła oczywiście ta wiara. On musiał szukać Bożego oblicza. Szukał i znajdował. Mało jest o tym napisane, ile on się modlił, czy on się modlił, ale kochani, nie było inaczej. On musiał szukać Boga i go znajdował, bo go szukał szczerze, z całego serca. Za nim tęsknił, jego wypatrywał i ujrzał z rzeczy niezwykłe. Kochani, tak dalekie, bo bardzo dalekie, powiem, ale na tyle wyraźne, że za nimi poszedł. Jest tutaj napisane o hańbie Chrystusowej, że on wybrał hańbę Chrystusową. Kochani, my jesteśmy zachęcani do tego, żeby wybrać hańbę Chrystusową. My poznaliśmy, co to jest hańba Chrystusowa. My już znamy, kiedy Chrystus przyszedł i przeżył hańbę i żył w hańbie i był odrzucony i nie kolaborował ze światem, był oddzielony od tego świata. I teraz Jezus mówi do swoich naśladowców: moja hańba to jest to, co mnie spotkało. Mnie nienawidzili i was będą nienawidzić. Mną zgardzili i wami będą gardzić. Ale idźcie za mną. I my wiemy co, a Mojżesz? Ale on widział tak dalekie rzeczy, Bóg mu okazał tak dalekie rzeczy, rzeczy nasze, rzeczy naszego wieku. I Mojżesz to widział. I on to wybrał. On wiedział, że to jest cenne. On wiedział, że to jest lepsze. Czy ty dzisiaj wiesz, że lepsza jest hańba Chrystusowa niż grzech? Czy ty wiesz z głębi serca, że lepiej wziąć hańbę Chrystusową na siebie, wyjść poza obóz i wziąć jego hańbę na siebie, niż świecić w świecie? Czy ty to wiesz? Mojżesz już tam w Egipcie to wiedział. Poznał to, bo szukał Boga. I zobaczył te piękne, wzniosłe rzeczy. I na nie jest napisane, skierował swoje oczy na zapłatę. Na zapłatę. Wiecie, Mojżesz na koniec dnia nie mówił: och, zapomniałem się pomodlić. Ten dzień był taki wypełniony. Ach, różne zajęcia. Najpierw delegacja z Górnego Egiptu, później delegacja z Dolnego Egiptu, później zespół taneczny ojca przyjechał z Libii, ale te tancerki tam fajnie grało, tam śpiewało, ale... Później była uczta, oczywiście, tak za dużo wina wypiłem i się mi tak zdjęło. Nie, już się nie będę modlił. Nie mam czasu. A na drugi dzień, a to trzeba jechać na budowę piramidy, a to trzeba jechać tam Żydów jeszcze tych pogonić, żeby robili, a to jeszcze coś tam. Nie mam czasu. Nie mam czasu się pomodlić. Nie, tak nie mówił. Myślicie, że wtedy Bóg mógł cokolwiek by mógł ukazać? Myślicie, że wtedy Bóg mógł mu objawić swoje piękne rzeczy? Nie. Zdecydowanie nie. I powiem, ten Egipt by go wchłonął. I ten Egipt by go przemielił. Nawet by się nie obejrzał, porzucając Boga. Wyrósłby, zobaczył, że są fajne rzeczy, że fajnie, ha. I nawet by nie pomyślał o Bogu. Mało dzisiaj mamy snów, mało dzisiaj mamy objawień, mało mamy dzisiaj widzeń. Ale tak teraz mówię naszej młodzieży, jak może przyjść sen do ciebie od Boga, jak wyłączyłeś komputer o 21.45 albo 24.00? Jak może przyjść? Może nawet nie byłeś tam w grzechu. Kochani, nie może przyjść. No nie ma tak, że Duch Święty czyha, kiedy będziesz wolny. Czyha i nagle o pierwszej zasnął. No to mu już sen wkłada. Nie czyha. Wiecie, że nie czyha. On nie jest z tych. Nie mamy czasu myśleć. Nie mamy czasu tęsknić za Panem. Ja przypominam, pamiętam swoją młodość i dziękuję Bogu, że wyrosłem jeszcze w tym czasie, kiedy ten telewizor to było naprawdę coś złego w rodzinie wierzącej oczywiście, bo świat już tam zaczynał mieć. Ale to było niedopuszczalne w każdym zborze. chcę powiedzieć tym, którzy mówią, to, bo wasz zbór to taki ma tego, no, co to jak to nam mówi? Tradycję czy zwyczaj. Tak jak ta chustka, to jest zwyczaj. To wy tak sobie myślicie. W każdym zborze to była hańba, to było nie do pomyślenia. Kiedy tylko w bloku dziewięciorodzinnym, gdzie mieszkałem, tylko dwie rodziny miały, oczywiście niewierzące, miały telewizor. I wtedy pomyśleć, że wierzący kupuje sobie telewizor, to nie. I powiem tak, w każdym zborze, w każdym kościele tak było to pojmowane. Ja byłem w tych czasach, i się dziękuję Bogu, że byłem w tych czasach, że tak mogłem żyć w tych czasach. A kiedy się szło spać, to wcześniej się słyszało, co robić. Mama za długo nie pozwalała z kolegami hasać. I wtedy mogłem czytać Boże Słowo. Bo trzeba było coś robić. I wiecie, nie było takich książek jak dzisiaj, bo dzisiaj można nawet nie mieć telewizora, to tylko komputer się ma. Nie? Jak nie, nawet można nie mieć, to idzie się do księgarnia, tam aż się mieni od tych różnych pozycji. Ciekawych i bardzo ciekawych. A mi nie zostało czytać Biblię. I cieszę się, że mi pozostało. Ja pamiętam, to był jeden z piękniejszych, to były piękne dni mojego życia. Piękne wieczory, piękne noce. Jak człowiek myśli o tym, ja nieraz, ile razy mi się tak zdarzało, że ja nie mogłem zasnąć prawie przez całą noc. Płakałem, ze szczęścia płakałem, modliłem się. Ja byłem taki szczęśliwy, moja poduszka to była mokra od łez. Bóg mi dawał przeżywać wielkie rzeczy. Ja zaczynałem czytać, ja się modliłem, ja tak tęskniłem. Tak mi się... Wiecie, jak człowiek o tym... To przychodziło od Boga. To przychodziło od Boga i to tak trwało bardzo długo. Całą prawie moją młodość tak trwało. Później Bóg mówił do mnie takie kazania, takie Duch Święty mi takie kazania. Wkładał coś tak potężnego, że całe serce moje chodziło tak jak, nie wiem, jakaś taka... Ja to mogłem słuchać północy. Wiecie, co to być na takim nabożeństwie północy? To jest coś pięknego. Ja mówię, Panie Boże, jak ja bym mógł powiedzieć takie kazanie, jak Ty mi powiedziałeś, cały zbór by upadł, musiałby się nawrócić, musiałby pokutować. Ale nie mogłem mówić takich kazań. Nie wiem, były dla mnie. Żałowałem, że nie mogłem mówić takich kazań. A to były dla mnie kazania. Wiecie, jak człowiek szuka tego, jak jesteś, jak tęsknisz za tym, to Bóg ci daje. Bóg da. Ale Bóg nie czeka, aż się znudzisz tym i nagle przyśniesz i ci da sen. Dlatego nie ma snów. Nie dlatego, że minęły sny. Nie dlatego, że minęły dary Ducha Świętego. Ale komu je mógł Bóg dać? Nie może je dać. Troszkę rozsunąć komputer w tą, telewizor w tą, pracę w tą, zabieganie to i dar Ducha Świętego da. Nie, nie jest tak. To nie jest tak. To musi być ktoś, kto życie odda Panu Jezusowi. A dzisiaj też można oddać życie. Można oddać życie? Czy wierzycie, że można oddać życie, całe serce Jezusowi? Powiedzieć, Panie Jezu, całe moje serce Ci oddaję. Podziel Cię ten dzień tak, jak Ty chcesz. Podziel go. Bóg go podzieli. Wiecie, pozwoli Wam pracować. Pozwoli Wam się uczyć. I znajdzie czas na modlitwę. I ten czas może być nawet krótki. Wiecie, może być nawet krótki. Nie musi być 8 godzin. To może będzie 15 minut, które Bóg znajdzie, ale On przyjdzie do Was w te 15 minut i przeżyjecie tyle, och, ile. Tak, Bóg szuka takich serc. I ponieważ Mojżesz szukał Boga i trzeba szukać Boga, bo za darmo nie ma takich rzeczy. I ta wiara w Nim była, w Jego sercu. I kiedy dorósł, to chociaż był młody, chociaż był jeszcze, powiem, taki nieopierzony i nic niedoświadczony prawie, że. Ale on mógł stanąć przeciwko całemu Egiptowi i powiedzieć nie. I stał się wrogiem całego Egiptu. Ale się nie wystraszył. Czytaliśmy, tak? Nie wystraszył się gniewu królewskiego. Nie wystraszył się całego Egiptu. Jeden marny Mojżesz. Bo miał wiarę. Przez wiarę. Jak będziemy mieli wiarę, to tak. Dlatego takie ważne jest, kochani, ta zasada, która mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Czym nasiąkniesz za młodu? Czym nasiąkniesz w czasie swojej szkoły? Na przykład. To jest taki trudny czas, nie? Trzeba się dużo uczyć, tyle zajęć, egzaminów. Ale czym nasiąkniesz? Jeśli nie nasiąkniesz Bogiem, tęsknotą za Bogiem, to nie będzie. Bo tak się mówi nieraz. Tak często młodzi mówią, ach, ja szkołę skończę, ja będę wierzył, ja będę, ja przy Bogu będę. Jak nasiąkniesz, nie wiem, wkuwaniem, wszystkim innym światem, stresami nasiąkniesz, a nie Bogiem, Nie myśl, że nagle skończy się szkoła, ty męża znajdziesz wspaniałego, będziesz żyć jak w raju. Nie będziecie żyć jak w raju. Bo nasiąknęłaś tamtymi rzeczami, świeckimi rzeczami, niebożymi. Trzeba nasiąkać bożymi rzeczami. Ile się da i w każdym wieku. A wtedy na starość to trąci. Za chwilę to będzie wydawać owoc. Za chwilę to będzie owocować. Dzisiaj rodzice bardzo często już tą zasadę ignorują. Wiecie, że dzisiaj już jest tak, że szkółka niedzielna jest często niedoceniana, niepotrzebna nawet. Dobrze, że nabożeństwo jest atrakcyjne, to wystarczy. A tam szkółka niedzielna, tam się uczą jakichś historii, tam biblijnych. Dzieci nie posuwają na jak nie chce, to nie idzie. A jak chce, jak nie chce, to idzie nieraz, a robi co chce na nabożeństwie. Byliśmy teraz ze zborem, taką delegacją zborową też na Ukrainie i tam takie długie nabożeństwa. Tam były, wtedy to było akurat święta Wielkanocy, i takie piękne święta, jak oni umieją świętować. Ha! Powinniśmy się nauczyć. Trzy dni, niedziela, poniedziałek i nawet wtorek, nie wiedziałem. Wtorek na Ukrainie jest dniem wolnym od pracy. Jest trzecim dniem świąt wielkanocnych. I nabożeństwa dwa razy w ciągu dnia i długie nabożeństwa. Wiecie, i te małe dzieci siedzą, nie ruszają się na przednich ławkach. Maleńkie dziewczynki, mali chłopcy, nie ruszają się. Nie ma biega, tam było 1000 ludzi ponad. 2000 ludzi. Co to by się działo? Gdyby zaczęły, cicho jak makiem zasiał, pięknie. A jak zaczęły, było nabożeństwo młodzieżowe, to nie wiem, przeżyłem taki niezwykłe przeżycie. Jak zresztą to myślałem, że taki chór młodzieżowy, tak 80 młodych osób, dziewczyn, chłopaków, takich pięknie, wszyscy ubrani. No dla nich to jest kościół, to jest tam trzeba wszystko najładniejsze. Oni w domu tego nie mają, a nawet 50%. Ale tam mają wszystko, jest coś pięknego. I takie małe dziecko idzie i mówi. I mówi wiersz. I mówi. Ja mówię, szkoda, że nie ma zegarka. Mi się wydawało, że on 10 czy 15 minut mówi. Wszystko na pewno. Tam mama z tyłu siedzi i asekuruje w razie czego. Gdyby zapomniał, ale wcale nie podpowiada. Ile to trzeba pracy, żeby takiego dziecka nauczyć 10 minut mówić? Kiedyś jak byłem, to jedna córka takich znajomych naszych, już którzy u nas też byli, powiedziała cały rozdział, już nie pamiętam, który Rzymian chyba, któryś 12, nie wiem, cały rozdział, maleńkie dziecko, mówi. Wiecie, ile to trzeba pracy? A to po co pracować, niech w piłkę pogra? Bo się nie chce może dziecko mówić. Kochani, rodzice tak mówią, to jest jeszcze dziecko. Jak dorośnie, to porozmawiam z nim, nie? To jako ojciec wezwę go, nie? Mężczyzna z mężczyzną. Nie? Na takie tematy. Wiecie, co się okazuje wtedy? Że ten młody mężczyzna mówi, że ty jesteś już chłopiec, co ty mi możesz powiedzieć? Ja wiem, czego ja chcę. Ja wiem, co jest dobre. I wtedy jest dramat. Ale my mamy prowadzać dzieci na nabożeństwa. Mamy wdrażać je w życie. Mamy zachęcać do tego, żeby dzieliły się, żeby prawdziwie uczestniczyły czynnie, żeby się modliły do Boga. To mamy wpajać. To jest dla nas zadanie nasze, to jest nasz cel, żeby im mówić o Jezusie Chrystusie, żeby im pokazywać na Jezusa Chrystusa, żeby ich wychowywać. I to dobrze, mile jest słyszeć, jak później ci mówią w świecie, jak mi mówią, byłem na wywiadówce i pytam się, czy tam nie ma jakiegoś mała Ania. Czy coś tam nie jest takiego, co by tam no już jakieś niepokojące, ona mówi, pan nie. A tak jak to mówi, tam mówi kilka kim i tak. Ta Ania mówi, ona jest takim dziwnym, jest szczególnym dzieckiem w tej klasie. Ona ma takie właściwe poznanie dobra i zła. Człowiek ze świata, tak mówisz, nauczycielka. Ja mi to miło jest, wiecie, że ona śpi teraz, to dobrze, się wstydziła. Ma takie mało, ona tak mnie tak. A z czego to wynika? No to wynika z atmosfery naszej, w domu, tak? Z tego wychowania. Mamy, w sklepie jestem, ale pan to ma dzieci. Pozazdrościć tylko. Tylko pozazdrościć. Miło mi, że takie dzieci. Ale my mamy wychowywać nasze dzieci. Mamy wkładać im to, co dobre, tak cierpliwie i nieustannie. Cierpliwie i z miłością. Cierpliwie i z miłością. Tak, Mojżesz, gdy dorósł i zobaczył to wszystko, jest napisane, że wybrał hańbę zamiast znosić przemijającą rozkosz grzechu. On o tym wiedział i wy o tym wiecie. I ja o tym wiem, że grzech jest rozkoszny, ale jest przemijający. I kiedy będziemy znać Boga i to, co jest w Bogu, to prawdziwie wybierzemy to dobre. I wolał, jest napisane tak, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym. Jeszcze o tym chciałbym powiedzieć na koniec dzisiejszego kazania. Właśnie, kiedy idziesz z ludem Bożym, przeżywasz uciski. Drodzy bracia i siostry, jeśli idziesz z ludem Bożym, to przeżywasz uciski. Nie rób alarmu, bo przeżywasz uciski. Jak idziesz z Bożym ludem, to przeżywasz uciski, nawet w XXI wieku i w wolnej Europie. Przeżywasz. Boży lud idzie ciągle przez walki i przez cierpienia. Ciągle. Owszem, są kościoły, gdzie żyje się lekko, łatwo i przyjemnie. Są dzisiaj takie zbory, gdzie żyje się lekko, łatwo i przyjemnie. Wystarczy odwiedzić kościół raz na tydzień. Odwiedzić. Ja mówię dobrze. To myślę, to co mówię. I mówię to, co myślę. Odwiedzić. Raz na tydzień, nieraz nawet na miesiąc też wystarczy. Uśmiechnąć się dookoła, przywitać się grzecznie, położyć na tacę i robić, co się chce. W takim kościele działają wszystkie mechanizmy świata. Wszystkie mechanizmy świata. Chcesz zaszokować chłopców? To się wbijasz w nimi spódniczkę albo, jak ten brat powiedział, w spodnie naciągasz traktorem i szokujesz. I nikt ci uwagi nie zwróci. Powiedziano, że fajnie wyglądasz. O, tak. Fajnie, łatwo i przyjemnie. Możesz chodzić na dyskotekę, do kina, na wszystkie hity filmowe, nawet na te, gdzie reklamują, że scena erotyczna taka niesamowita, jak jeszcze nigdy nie było. No i chodzą. Możesz godzinami siedzieć przed telewizorem, możesz dać się zniewolić mamonie, możesz miłować świat, masz pełny luz, a Kościół cię nieustannie zapewnia, że jesteś zbawiony. Takie super życie, taka pełna wolność. Kochani, ale kiedy idziesz z Bożym ludem, przechodzisz cierpienia i uciski, przechodzisz wyrzeczenia, wiele tych wyrzeczeń. W zasadzie wszystkiego musisz się wyrzec. Niedawno studiowałem w takim zborze jednym i mówiłem to, co zawsze mówię i to, co teraz też mówię. I oczywiście, no ja dziękuję Bogu, że ja chcę jeździć do takich zborów, gdzie są takiego czego słuchać. Ale był tam ktoś, nie mógł wytrzymać i po nabożeństwie on chce ze mną porozmawiać. I mówi, taki bardzo był taki, nie mógł znaleźć takiego, przejęty może. Nie może Pan mówić. Brat mi powiedział, że pierwszy raz, ale później się mówił na Pan. Powiedział Pan, że telewizor to grzech, że dyskoteka to grzech. Nie może Pan tak mówić. Ja się nie zgadzam. Chcę Panu powiedzieć, że ja się nie zgadzam z tym. Ja chodzę na dyskoteki. Ja nie muszę tam grzeszyć. Po co chodzisz tam? Ile czas spędzam w towarzystwie? Nie, w niegrzesznym towarzystwie. Tańczenie. To jest takie miłe. Ja mówię, człowieku, czy ty porzuciłeś świat? Tak. Nie wiem, mi się wydaje, że naprawdę on nie rozumiał, co to jest świat, a co to jest życie z Bogiem. Dlaczego Pan powiedział, że nie wolno się oglądać, że z grzechem jak się ogląda, czy się popatrzy na ładną dziewczynę, jak idzie po mieście? Ja powiedziałem, że Pan Jezus, gdyby dzisiaj przez miasto szedł, to widząc te ubrania, by spuścił głowę i nie patrzył. Ja myślę, żeby Pan patrzył. Ja myślę, żeby nie patrzył. A co to jest złego, mówi, popatrzy się na ładną dziewczynę. Bóg ją stworzył. A ja mówię, a na taką mniej ładną też patrzysz? Cisza. Ja mówię, wiesz, tą ładną to stworzył salon kosmetyczny. A Bóg stworzył, jak się stworzył. I wszystkie są ładne. I nie mów mi takich rzeczy. Wiecie, człowiek związany przez ciało. I nie widzący tego. I są ludzie, którzy chcą lekko żyć. Są ludzie, którzy chcą chodzić na dyskoteki. I nie wolno im powiedzieć, że źle robią. Trzeba im powiedzieć, że są dziećmi Bożymi. Ale jeśli idziesz z Bożym ludem, to będziesz przeżywał uciski. Będziesz przeżywał, powiem, różne utrapienia. Będziesz przeżywał różne walki i niekoniecznie są to uciski, które tam, gdzie ze świata przyjdą. Kochani, to są uciski, które wewnątrz nas powstają, w sercu naszym powstają. To są prześladowania, powiem, które powstają w wyniku zapierania się siebie, nieczynienia swojej woli. To jest wielki ucisk. Wchodzisz w wielki ucisk, powiem, i w wielkie prześladowanie, kiedy tego nikt nie widzi, ale ty to czujesz. Kiedy zapierasz się samego siebie, kiedy nie czynisz swojej woli. Ja jestem wdzięczny Bogu, że mogę być wśród was dzisiaj. Kiedy dzisiaj była ta modlitwa i z osobami, z którymi rozmawiałem, kochani, to już tak kończąc, nie wiem, czy moja nie ma zegarka i ta nie ma zegarka, ale powiem tak, i wiele, ja się tak cieszę z tego, wiele osób mówiło o tym, że chce zerwać z tego rodzaju grzechem, z niecierpliwością, z zazdrością, z letniością. Nie chce tak żyć, że jednego dnia blisko Boga, a drugiego dnia tak byle jak. Nie chcę tego. Wiecie, i to mnie tak mnie to raduje. Kochani, to jest skarb. Wiecie, to jest coś, to jest właśnie ucisk. Wchodzisz w ucisk i ja myślę tak, że trzeba to jeszcze raz tak wyraźnie powiedzieć. Dobrze, żeby się pozbyć swojego ja. Żeby się pozbyć i zwyciężyć. Zazdrość, gniew, złość, krzyk, jakieś tam inne rzeczy. To są owoce ciała i to kosztuje walkę i my musimy zapłacić cenę. My musimy zaprzeć się samych siebie. Kiedyś żeśmy niedawno rozmawiali tutaj chyba z Krzysiem o tym, że no a gdyby tak no Duch Święty przyszedł i tak ogarnął nas i nie ma złości i nie ma niecierpliwości i nie ma, jesteśmy jak Chrystus. Ja mówię, doszliśmy tak razem do tego, że chociażbyś był nie wiem jak napełniony duchem i wypełniony duchem, pamiętaj, Duch Święty nie zabiera krzyża nigdy. Chociażbyś był pełen darów Ducha Świętego i bądź pełen darów Ducha Świętego i pełen mocy Bożej i bądź. Dałby Bóg, żebyśmy byli pełni, ale nigdy, pamiętajcie, Duch Święty nie zabiera krzyża. Duch Święty prowadzi cię na krzyż. Duch Święty daje ci moc, byś poszedł na krzyż i umarł na krzyż. Ale to, co Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wiecie, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby pójść na krzyż. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby się zaprzeć i nie dać miejsca ciału. Potrzebujemy, bo sami widzimy naszą bezradność, widzimy naszą bezsilność, ale po to jest Duch Święty nam dany. Jezus Chrystus, powiem, też poszedł na krzyż, na Golgotę. Wiecie w czym? Jak jest napisane? I w mocy Ducha Wiecznego położył swoje życie. On był wzmocniony Duchem Świętym. Inaczej by, myślę, nie dał rady. Ale Duch Święty jest ci darowany po to. I masz chodzić według Ducha Świętego. I masz chodzić w mocy Ducha Świętego. Ale On ci krzyża nie zabierze. On ci cierpienia nie zabierze. To jest twoje cierpienie. To jest twój wybór. To musi być mój wybór. I to był wybór też Mojżesza. On wyrzekł się przemijającej rozkoszy grzechu, a wybrał hańbę Chrystusową. I wybrał cierpienie z Bożym ludem. Ale dobrze wybrał? Aleluja. Dobrze wybrał. Wybierz i ty tak. Dałby Bóg, abyśmy mogli tak samo wybierać każdego dnia, jak Mojżesz. On to uczynił przez wiarę. Dlatego zwyciężył. Bo Mógł to uczynić tylko przez wiarę. Potrzebna jest nam wiara, ale masz tą wiarę. Ja mówiłem o tej wierze malutkiej, jak ziarno gorczyczne. Czy ktoś z was myśli, że nie ma nawet jak ziarno gorczyczne? Mamy tą wiarę. Wierzymy, że jest Bóg. Wierzymy, że jest naszym Zbawicielem. Przeżyliśmy to. Nie tylko to jest w naszym umyśle, że to jest w sercu naszym. I to jest wiara. W umyśle to może być tylko pojęcie. W umyśle to może być religia. Ale kiedy jest w sercu, to jest wiara. To jest prawdziwe życie Chrystusowe. I masz tą wiarę. Tylko dbaj o to, żeby ta wiara nie zniknęła. Ta malutka, niech nie zniknie, gdy przyjdzie doświadczenie, gdy przyjdzie próba, niech będzie dalej, przynajmniej tą malutką. Niech rośnie, niech będzie wielka. Utwierdzajmy się w tym, wzrastajmy w tej wierze, ale mamy ją i przez wiarę dokonamy zwycięstwa, przez wiarę odniesiemy zwycięstwo nad wszystkim. Chwała Bogu za to, że dał nam możliwość, że przez wiarę możemy takie rzeczy robić. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, nie zgodził się być synem córki Faraona, ale odwrócił się od Egiptu i wyszedł z Egiptu. Chwała Bogu, że i my możemy takich wyborów dokonywać, kiedy będziemy żyli wiarą i kiedy będziemy szli wiarą. Niech Bóg nas błogosławi. Niech Bóg nam da takie pragnienie. Ja się cieszę z tego, że ci ludzie, którzy mówili, bracia i siostry, którzy tu mówili, że oni chcą się tego pozbyć, że to ich męczy, wiecie? I to świadczy o jednym, że Duch Święty prowadzi was do uświęcenia, że rozumiecie to, że mało tego, że zbawionymi jesteście, że Bóg się tym nie zadowala. Bóg chce was widzieć uświęconych. Bóg chce was widzieć oczyszczonych, kochani. A to już kosztuje. Rozumiecie? To już kosztuje, zbawienie nie kosztuje. Przychodzisz, płaczesz pod krzyżem, masz pełno grzechów, nic więcej. I żal tylko za grzechy, które też Duch Święty ci da. Skruchę, pokutę, którą Duch Święty ci da, łzy, które od Ducha Świętego są. Bo jeśli nie ma Ducha Świętego, to się śmieje i dalej grzeszy. Ale przychodzisz do Pana i mówisz, tylko mogę ci złożyć moje grzechy i wyznać ci moje grzechy, mój brud i moją nędzę. Jezus cię przyjmuje i za darmo cię oczyszcza. Jego krew cię oczyszcza. Ale kiedy idziesz do uświęcenia, to co jest wolą Bożą, wtedy zaczynasz płacić. Wtedy Słowo Boże mówi, zaprzyj się siebie, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Wtedy potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Wtedy potrzebujesz modlitwy, nie tylko swojej, modlitwy innych, modlitwy zboru. Potrzebujesz być w tej rodzinie Bożej, aby jeden drugiego wspierać. Potrzebujemy rozmów takich jak dzisiaj. Świadectw, dzielić się tym. Wtedy żyjemy i to jest prawdziwe życie. I to jest życie w uświęceniu. I chwała Bogu, że Bóg daje takie pragnienia wasze serca. Bo za pragnieniem idzie wykonanie. U Boga nie ma tak, że się kończy na marzeniach. Marzenia są tylko w świecie i to niespełniane. Ale u Boga marzenia się realizują. Więcej. Jeszcze więcej otrzymujemy, niż myślimy. Jeszcze więcej otrzymujemy, niż prosimy. Chwała Bogu, taki dobry jest. Uwielbimy Jego imię. Powstańmy do modlitwy. Oddajmy Mu chwałę.